Kochani, kiedy dzisiaj rano mieliśmy modlitwę wstawienniczą i pastor Leszek wymieniał poszczególne osoby, pomyślałem sobie, że to nieprawda, że na tym kongresie jest tylko 500 osób. Tak dzisiaj było powiedziane. Gdy ktoś zapytał, ile jest osób na kongresie, powiedziano 500 osób. Nieprawda. Wiecie, dlaczego nieprawda? Dlatego, że większość z nas, która tutaj dzisiaj przyjechała, nie przyjechała tutaj sama, chociaż może jesteś sam. Nie przyjechała tutaj tylko ze swoją żoną czy mężem, chociaż tylko jesteś z żoną i z mężem. Wielu z nas, którzy dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, którzy przyjechaliśmy na ten kongres i dzisiaj tutaj jesteśmy, jesteśmy z całą grupą ludzi, których gdzieś tam mamy głęboko w swojej świadomości, głęboko w swoim sercu, których tutaj przynieśliśmy, których wypisaliśmy na kartkach. Nawet kiedy mieliśmy spotkanie z singlami i kiedy z nimi rozmawialiśmy, to zauważyliśmy, że nawet oni przyjeżdżając tutaj, wielu z nich przywiozło ludzi, o których się troszczy, których ma w sercu, o których się modli. Zdaję też sobie sprawę, że każdy z nas przyjeżdżając tutaj przyjechał z pewną nadzieją. Z nadzieją, że wyjedzie stąd z Bożą odpowiedzią, z Bożym dotknięciem, z jakimś Bożym takim wytrychem do swojego życia, że jak go zastosuje, to się wszystko zmieni. I kiedy myślę sobie o tych ludziach, których tu przywieźliśmy, i kiedy myślę sobie o tych oczekiwaniach, które tutaj mamy, to chciałbym was dzisiaj postawić przed wyzwaniem. Dzisiaj wieczorem chciałbym postawić was przed wyzwaniem. Myśląc o tym dzisiejszym wieczorze, wcześniej miałem troszkę inne słowo i troszkę inne kazanie. Ale jak to działa, czasami Duch Pański, zmieniłem to kazanie. Chciałbym mówić dzisiaj troszkę w duchu tego, o czym mówiłem wczoraj, kiedy mówiłem o wykładach. I to wyzwanie, które gdzieś tam chciałbym postawić dzisiaj przed nami, związane jest z tym także, o czym mówiłem. Otwórzmy Pismo Święte, proszę, na 5 Księdze Mojżeszowej. Otwórzmy na 20 rozdziale tej księgi i przeczytajmy fragment od 1 do 5 wiersza. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Do tego miejsca. To słowo jest wyzwaniem. Wyzwaniem postawionym przed Izraelem. Zapisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa. Prawa, które jeszcze raz zostało Izraelowi przypomniane. Jakby skondensowana księga, przypominająca to, co jest najważniejsze w relacji między ludem Bożym a Bogiem. I w tej relacji między ludem Bożym a Bogiem Bóg mówi o prawie wojny. I chce przez to powiedzieć Izraelowi, chce uświadomić Izraelowi, że łatwo nie będzie. Że będą takie momenty, kiedy będą musieli stanąć ramię w ramię. Jako jeden zespół, jako jedna drużyna, jako jeden naród, żeby walczyć o swoje przetrwanie, żeby walczyć o swoją tożsamość. Oni się już nauczyli tej walki. Oni wchodząc do ziemi obiecanej nauczyli się tej walki. Musieli walczyć o przetrwanie w niewoli egipskiej. Ale to nie była jedyna niewola, przez którą ten naród musiał przejść w swojej historii. Potem był Babilon. Potem była okupacja grecka, potem była okupacja rzymska, potem tego kraju nie było na mapie. Ale oni nauczyli się walczyć ramię w ramię, żeby przetrwać jako naród i żeby zachować swoją duchową tożsamość. I kiedy dzisiaj patrzymy na nich, mówimy, to jest żywe świadectwo tego, że Bóg ich zachował, że jest przy nich. W tym prawie, powtórzonym prawie, w księdze powtórzonego prawa, skondensowane są zasady życia między ludem Bożym a Bogiem. I Bóg mówi, nie będzie łatwo. Wcale nie mówię, że nie będziesz szedł przez wodę, ale chcę ci powiedzieć, nie utoniesz, nie bój się. Nie dlatego, że umiesz pływać, ale ja jestem z tobą, aby cię ratować, aby cię wybawić. Wcale ci nie mówi, że nie będziesz szedł przez ogień. Będziesz szedł przez ogień, mówi prorok Izajasz, ale nie bój się. Dlaczego? Bo ja idę z tobą. Nie dlatego, że jesteś niezniszczalny, przetrwasz, ale ja jestem po twojej stronie. Ja ciebie uratuję. Za każdym razem, kiedy Izraelici czytali to prawo, zdawali sobie sprawę, że są powołani do tego, by w sytuacji, kiedy będą musieli walczyć o przetrwanie, być gotowym do walki, jako cały naród, jako cały lud, być gotowym do walki. Czy to znaczy, że nie będą zdawali sobie sprawy z tego, jakie będzie zagrożenie? Ten fragment bardzo wyraźnie mówi, a kiedy staniesz naprzeciwko swojego wroga, nieprzyjaciela i zobaczysz, że jest dużo liczniejszy od ciebie, zobaczysz, że jest dużo liczniejszy od ciebie, będzie miał więcej wozów, będzie miał więcej ludzi, będzie miał większą siłę. I nieraz Izrael musiał stawać twarzą w twarz z wrogiem, który przerastał swoją siłą, potencjałem militarnym znacznie ten naród. I kilkakrotnie w tym tekście Bóg mówi przez kapłana do Izraela, ale nie bój się, ale mówię ci, nie bój się, ale jeszcze raz ci powtarzam, nie bój się, nie lękaj się, niech się nie trwoży twoje serce, dasz radę. Dlaczego? Dlatego, że jesteś silny? Nie, dlatego, że ja jestem z tobą, że ja jestem po twojej stronie, dasz radę, dasz radę. Kiedy patrzymy na Nowy Testament i patrzymy na chrześcijańskie życie, na świadomość pierwotnego Kościoła, na temat charakteru naszego chrześcijańskiego życia, to bardzo wyraźnie widać w listach apostoła Pawła, że Kościół również na początku był świadomy tego, że idąc za Jezusem, że naśladując Chrystusa, właściwie otwiera się na otwarty konflikt. Musi podjąć walkę o wiarę. I apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, staczaj dobry bój wiary. A list Judy mówi, zachęca swoich czytelników, odbiorców, adresatów, aby się uzbroili, aby byli gotowi podjąć walkę o wiarę. A więc walka jest wpisana w życie z Bogiem. Walka jest wpisana w życie z Bogiem, w relacje z Bogiem. Lud Boży musi być na to gotowy, musi być na to przygotowany. Bóg nie powołał nas do jakiejś chrześcijańskiej sielanki, do takiego poczucia bezpieczeństwa, które nie jest oparte na rzeczywistości życia z Bogiem. Tak naprawdę jesteśmy powołani do walki o przetrwanie, do walki o własną tożsamość, chrześcijańską tożsamość, która prosto płynie do naszego życia z naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Kościół był tego świadomy. I kiedy nawet tak pobieżnie rzucimy okiem na historię Kościoła, to zobaczymy, że właściwie nie było okresu, w którym Kościół nie musiał toczyć walki o swoją tożsamość i przetrwanie drogi pańskiej. Za każdym razem to był inny problem. Za każdym razem były inne kłopoty w Kościele, ale Kościół musiał walczyć o swoje przetrwanie. Musiał walczyć o swoją tożsamość, o utrzymanie drogi pańskiej w należytym porządku. I wszyscy, którzy chociaż troszkę nie znali historii Kościoła, są tego świadomi. I dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy musimy twarzą w twarz zmierzyć się z walką, która toczy się wokół nas. Ale kiedy ja myślę o tej walce, kiedy ja myślę dzisiaj o wyzwaniu, które chciałbym dzisiaj przed nami postawić, kiedy mówię o tym, że chciałbym mówić o tym w kontekście tego, co mówiłem, to chcę powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo wyraźnie widać ostrze świata i miejsce, w które ono jest skierowane. Bardzo wyraźnie to widać. Pamiętam, jak kilka lat temu bardzo lubiłem czytać, właściwie nie wiem, czy powinienem mówić, bo to może być kryptoreklama albo właściwie negatywna reklama, no ale powiem tak, tak, jako osoba z Warszawy lubiłem czytać Gazetę Wyborczą i czytałem ją, bo ona poszerzała moje horyzonty. Lubiłem troszeczkę się poprzeciągać z tą gazetą, było mnóstwo różnych ciekawych artykułów, ciekawych recenzji, reportaży, to gdzieś tam poszerzało mój sposób myślenia. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że ona bardzo skręca w kierunku, który mi się nie podoba. Nie chcę iść z nią w tym kierunku, tak sobie pomyślałem. I ją zostawiłem. To nie znaczy, że wszyscy mają ją zostawić, ale ja musiałem w jakimś tam sensie powiedzieć sobie siano i słoma, nie chcę się tym karmić. Bardzo też podobała mi się audycja radiowa, taka właściwie stacja moja ulubiona radiowa. Wiem, że biskup też ją lubił. Lubił. Lubił też, tak, tak. Ale okazało się, że się zgadaliśmy, że właściwie zauważyliśmy, że podobnie jak Gazeta Wyborcza, to samo radio, zresztą sponsorowane przez tą gazetę, Tok FM, idzie w tym samym kierunku. Propaguje ten sam styl życia, ten sam styl myślenia o pewnych wartościach. Jesteśmy w świecie, albo żyjemy w świecie, w cywilizowanym świecie, świetnie rozwiniętym świecie, który bardzo mocno pracuje nad tym, żeby zniszczyć, zburzyć system wartości moralnych, który był do tej pory fundamentem europejskiej, chrześcijańskiej cywilizacji. Próbuje to zniszczyć. Wjeżdża takim bezczelnym, dużym buldożerem i próbuje to wyrównać, zrównać i na gruzach tych starych wartości moralnych chce zbudować nowy system moralny, oparty na takich ludzkich, mógłbym powiedzieć, bardzo przyziemnych wartościach, które by można było skupić w jednym słowie. Egocentryzm. Egocentryzm. Ja jestem, ja moje pragnienia, ja moje marzenia, ja moje ciało, ja jestem najważniejszy. Właściwie chcą się skupić na tym, co w człowieku jest wrodzone. Od samego początku słychać, że dziecko, kiedy już zacznie coś mówić, to zawsze mówi ja, moje, daj. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. I nawet w tym, co dzisiaj słyszeliśmy w wykładach, bardzo wyraźne było akcentowanie tego, że nawet kiedy przychodzimy do Boga, to my, ludzie wierzący, potrafimy być na tyle bezczelni, żeby potraktować Boga żywego jak bożka, jak takiego kieszonkowego Boga, którego wozimy wszędzie ze sobą, jak telefon komórkowy i po prostu prosimy o załatwienie swoich spraw. Nie załatwiamy Jego spraw, tylko załatwiamy w Nim albo przez Niego swoje sprawy. Ale jedną z tych rzeczy, które ten współczesny świat próbuje zniszczyć, jest właśnie rodzina. Jest właśnie rodzina. Są małżeństwa, rodziny, małżeństwa. Właściwie dzisiaj, kiedy patrzysz na produkcję Hollywoodu, filmy, które tam są produkowane, filmy, które oglądamy, które nawet lubimy, które często są takim elementem naszego relaksu, rozrywki. Właściwie nie ma filmu, w którym by dzisiaj albo nie występował jakiś fajny gej, sympatyczny, bardzo fajny, jakiś bardzo zły fundamentalista, może być islamski albo jakiś chrześcijański, który z nożem w zębach biega po ulicach i zadaje wszystkim jakiś ból, rany i tak dalej. Albo jest jakieś bardzo sympatyczne małżeństwo, które składa się z potrójnego rozwodnika i z poczwórnej rozwodniczki jakiejś. Wszystko to pokazuje, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które nas uczono wcześniej, które nam mówiono, o których mówi Pismo Święte, są po prostu zrelatywizowane. Może tak być, ale nie musi. Właściwie dzisiaj już nie musi. Kiedy czytamy te gazety, kiedy włączamy telewizję, kiedy słuchamy dzisiaj wypowiedzi ludzi, to możemy znaleźć taką bezpośrednią i ostrą krytykę jednych z najważniejszych wartości, które stanowią o tym, że lud Boży, że w ogóle ludzie są w stanie przetrwać, czyli uderzenie w rodzinę i w małżeństwo. A więc prawdopodobnie uderzenie w tych wszystkich, których dzisiaj albo których tutaj na ten kongres przywiozłeś ze sobą, nawet jeśli ich tutaj fizycznie nie ma, to może wiele z tych osób, które tutaj przywiozłeś czy przywiozłeś, to jest syn, to jest córka, to jest mąż, to jest żona, to jest może tato, mama, to są może twoje wnuczki czy twoje wnuczęta. Są ludzie, których przywiozłeś, to jest twoja rodzina i czujesz, że są jakby pod ogromną presją. Są w niebezpieczeństwie i chciałbyś ich uratować, chciałbyś coś zrobić, coś dla nich zrobić. I to słowo zachęca nas do walki, do podjęcia walki. Nawet jeśli ci się dzisiaj wydaje, że właściwie rezultaty tej walki są przesądzone. Po tamtej stronie jest wszystko. Po tamtej stronie jest wszystko. Jest media, są media, jest dostęp do ludzi, jest kultura, jest wszystko. Są różnego rodzaju celebryci, są różnego rodzaju autorytety naukowe. Są czasami ludzie, którzy powołują się na jakieś ustalenia takie czy innych organizacji zdrowia czy psychologów i próbują nam wmówić, że świat stoi na głowie i że to jest właściwa postawa. Wiecie, co jest najgorsze? Nie to, że to świat głosi. Ale czasami, kiedy jako duszpasterz mam okazję rozmawiać z kimś o Kościele, o poglądach, to nagle odkrywam, właściwie to już chyba się nie dziwię, bo w służbie się nauczyłem nie dziwić. Nie wiem, czy wy też tak macie, bracia, ale w służbie się nauczyłem nie dziwić. Już mnie nic chyba nie dziwi. Ale zauważyłem, że bardzo wiele osób zaczyna przyjmować ten sam sposób myślenia o rodzinie, o małżeństwie, o sprawach moralnych, o ważnych sprawach etycznych dotyczących nawet tej bioetyki naszego życia. Wszystko się relatywizuje. Czasami mam takie wrażenie, że bardziej czytamy gazety niż Biblię, albo bardziej słuchamy telewizora niż tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I mówię tutaj o ludziach Kościoła. Mówię o ludziach, którzy się na nowo narodzili. O ludziach, którzy mieli piękne świadectwa w swoim życiu, spotkania z Bogiem, fascynacji Bogiem. Ale gdzieś ta fascynacja minęła. Gdzieś się zaczęło normalne życie. I w tym normalnym życiu gdzieś się pogubili. I zaczęli się otwierać na oddziaływanie świata, który zaczął zmieniać ich sposób myślenia. Już zaczęli chodzić na nogach. Ale znowu zaczęło się wszystko przewracać do góry nogami w ich życiu. I już nie wiedzą, kim są. Ale to słowo, które przeczytałem, zachęca nas do walki. Do walki z nieprzyjacielem, nawet jeśli jest liczniejszy, nawet jeśli jest silniejszy, nawet jeśli ma większe możliwości działania, nawet jeśli ma większe możliwości propagowania swoich ideałów, to słowo zachęca nas do walki i mówi: nie poddawajcie się, nie rezygnujcie z niej. Wynik tej walki nie jest przesądzony, bo chociaż masz niewielką moc, chociaż masz niewielkie możliwości, to jest jeden czynnik, który może zdeterminować wynik tej walki. I ten czynnik jest przez duże C. To jest Bóg. On jest po naszej stronie. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Oczywiście boję się czegoś. Czego się boję? Boję się, że kiedy mówię duchowa walka, kiedy mówię wyzwanie, stawiam przed wami, żebyśmy zaczęli toczyć bój i żebyśmy podjęli tę walkę, to wszystkim może się kojarzyć to z tym, co jest teraz modne w Kościele. W Kościele jest modna duchowa walka. Jest taka moda na duchową walkę. Czasami jak słucham tych ludzi, którzy dzisiaj mówią o duchowej walce, to mam takie wrażenie, że te osoby albo nie były w wojsku, albo nie mają nic do czynienia z wojskiem i mają takie marzenia militarystyczne o tym, żeby podjąć jakąś taką walkę. Może się naoglądali za dużo filmów takich amerykańskich, takich żołnierzach, Rambo albo ktoś tam i oni by chcieli tak w takie pole walki, na pole walki się dostać, wziąć taki duchowy karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy, rozstrzelać tych wszystkich wrogów i gdzieś tam ten taki sztandar zwycięstwa na górze, na wyspie, nie wiem, Iowa, czy jak ona tam się nazywała, umieścić i powiedzieć, zwyciężyliśmy tych i owych pogan, tych i owych muzułmanów, daliśmy im wszystkim nieźle popalić, jesteśmy zwycięzcami. Nie o taką duchową walkę mi chodzi. Nie w tym stylu. Nie o walkę w tym stylu mi chodzi. Kiedy czasami czytam tych ludzi, którzy mówią się o duchowej walce, to mam takie wrażenie, jakby się za dużo naczytali Harry Pottera. Jakby chcieli stać się takim Merlinem albo jakimś, nie wiem, Gandalfem Szarym, który ma jakąś moc i wiąże to i owo, ściąga na ziemię, zakopuje pod ziemię, uwalnia, działa i swoją wyobraźnią i mocą kształtuje rzeczywistość. Chcę powiedzieć, ty jesteś stworzeniem, a nie stwórcą. Jest tylko jeden, który ma moc wszelką, że wszystko uczynić. Jego moc jest jego mocą. Jego działanie jest jego działaniem. My wyruszamy do walki z zupełnie innym orężem. Bóg dał Kościołowi, ludowi Bożemu, każdemu z nas oręż do walki. Ja wiem, że lubimy czytać list do Efezjan, 6 rozdział i powiedzieć, to jest ten oręż, albo to jest to zobowiązanie do walki. I miecz, i tarcza, i hełm, i oczywiście pancerz, wszystko to fajnie. My tak próbujemy wizualizować tą duchową walkę i siebie stawiać jako żołnierzy w tej walce. Ale kiedy czytam Pismo Święte, te najważniejsze autorytety Słowa Bożego, które mówią o tym, że Kościół dostał do ręki najważniejszy oręż, który może zmienić świat. I ten oręż działał przez 2000 lat skutecznie, bez żadnego zawiązywania tego czy owego w okręgach niebieskich, bez jakiejkolwiek innej działalności. Ten oręż działał i przestrzeniał chrześcijaństwo na całą Europę i na cały świat. Kiedy patrzę na te autorytety, o jakim orężu one mówią, to chcę powiedzieć, że to jest oręż dostępny dla każdego z nas. Bo ten oręż jest w tobie. Co jest tym orężem? Twoje życie. To jest najskuteczniejszy, ale najtrudniejszy oręż oddziaływania na świat. Najskuteczniejszy, ale najtrudniejszy. O, jak ja bym chciał stanąć na górze, na przykład na jakiejś wieży, pomachać rękoma i powiedzieć, wszystko jest wolne. Ale jak trudno jest podejść do swojego dziecka, kiedy doprowadza ciebie do szału i powiedzieć mu, mimo wszystko kocham ciebie. Albo zrobić po prostu coś dla twojej żony, coś dla swojego męża, co ciebie upokorzy w jego oczach. Co ciebie poniży w jego oczach, ale wiesz, że zdobędziesz w ten sposób jego serce. Ten oręż, który Bóg włożył w nasze ręce, to jest nasze życie. Jezus o tym mówi. Kiedy? Kiedy otworzymy kazanie na górze, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Jezus mówi, niech świeci twoje światło. Niech świeci twoje światło. Przed kim? Przed ludźmi. Aby widzieli, jeszcze raz to powtórzę, aby widzieli, aby to światło widzieli w twoich czynach, aby to światło widzieli w jakości twojego życia, aby to światło widzieli w twoich relacjach do męża, do żony, do dzieci, do twoich najbliższych, aby widzieli i patrząc, tak wielu ludzi wokół nas poszukuje Boga. Tak wielu ludzi wokół nas to nie są ludzie zgubieni, ale spragnieni. Czego? Autentycznego Boga, autentycznego spotkania z Bogiem. Boga żywego, prawdziwego. Nie Boga, którego przynosimy bardzo często na ustach. Nie Boga, którego nosimy na koszulkach wypisanego Jezus moim Panem. Nie Boga, którym próbujemy kłuć ludzi w oczy. Oni chcą spotkać żywego Boga w postaci konkretnego człowieka, który do nich przemówi konkretnym słowem, nie czasami z Biblii słowem. My tak mamy taki zwyczaj, że jak już kogoś spotkamy i zaczynamy z nim rozmawiać, to próbujemy mu przekazać dobrą nowinę w formie musisz nawrócić się do Pana, grzeszniku, zgubiony i zatracony jeden ty. Tak naprawdę wciskamy tych ludzi bardzo często w ziemię. A oni są spragnieni Boga. Takiego Jezusa, jaki chodził tutaj po ziemi. Takiego Jezusa, który szedł do grzeszników i ci grzesznicy po prostu byli nim zafascynowani. Nie byli zafascynowani religijnymi ludźmi. Byli zafascynowani Jezusem. Kontaktem z żywym Jezusem. I chcę ci powiedzieć, że prawdopodobnie ty tak samo się nawróciłeś. Nawróciłeś się dlatego, że cię zafascynował autentyczny, żywy Jezus w czyimś życiu. Ale potem stałeś się prawdopodobnie religijny, jak wielu z nas. Jak ja też. Jak przychodzą do mnie ludzie, bardzo często od razu zaczynam religijne słowa wypowiadać do nich, zapominając, że On chce wody. Ja Mu daję słowa. On chce coś zjeść. Ja Mu daję słowa. Trochę tak jak Jakub mówi o tym w liście. On się chce ogrzać, a ja Mu daję słowa. Słowa, które nie grzeją. Słowa, które pokazują, tam idź. Zrób to i to. Wtedy dam ci jeść i pić i wszystko inne. Ale On przychodzi do nas. I ludzie, słuchajcie, którzy są wokół nas, często ludzie, którzy mają rozbite małżeństwa, rozbite, sponiewierane rodziny przez grzech, po prostu chcą zobaczyć kogoś autentycznego. Autentyczną miłość w naszych rodzinach. Autentyczną miłość żony do męża, męża do żony. Autentyczną miłość do dzieci. I kiedy to zobaczą, spytają, dlaczego? Dlatego, że kocham Jezusa. Dlatego, że kocham Jezusa. Chciałbym przed nami dzisiaj postawić wyzwanie. Wyzwanie, by rozpocząć walkę. Walkę o dom. O mój dom. O twój dom. O nasze domy. Walkę o nasze rodziny. Walkę o nasze dzieci. Walkę, która ma charakter, która walczy innym orężem niż ten, o którym dzisiaj tak popularnie się mówi. Który jest po prostu jakością naszego życia, jakością naszych relacji do tych, których powinniśmy miłować w Chrystusie. Pan Jezus mówi, twoim orężem jest twoje życie. Ale mówi to samo Piotr. Właściwie trzy fragmenty z jednego jego listu, z pierwszego listu Piotra. Najpierw 3:16, potem 2:15-16, a na koniec 2:12. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzają. Żeby się sami zderzyli z prawdą o waszym życiu. Tak żyjcie, żeby nawet ci, którzy was szkalują, kiedy przyjrzą się waszemu życiu, powiedzą, przepraszam, nie mówiłem prawdy o tobie. Jesteś zupełnie innym człowiekiem. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Twoje życie staje się kluczem do zbawienia człowieka, który jest wokół ciebie. Do rozbawienia ludzi, którzy są wokół ciebie. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan w 5 rozdziale 15-16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dni są złe, wykorzystaj czas. I co? List do Galacjan mówi 6 rozdział 9-10. czynić dobrze nie ustawajmy. Czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Kiedy czytam te fragmenty słowa, to zdaję sobie sprawę, że Pan Jezus, apostoł Piotr czy apostoł Paweł zostawili Kościołowi pewien depozyt. Pewien depozyt. Ten depozyt to jest praktyczna miłość. Praktyczna miłość, którą możesz realizować w swoim życiu w stosunku do swoich najbliższych. W stosunku do ludzi, którzy są wokół ciebie. I okazując im praktyczną miłość. Okazując im miłość, która stawia ich dobro wyżej twojego własnego. Zdobywasz ich dla Chrystusa. Ale nie tylko ich. Także tych, którzy się przyglądają Twojemu życiu, którzy są świadkami Twojego życia, którzy są świadkami Twojego życia na co dzień, którzy żyją obok Ciebie. Dopiero wtedy okazuje się, że czyniąc dobro, zasiewasz plon, zasiewasz słowo, które staje się słowem przynoszącym plon. Jakim jestem człowiekiem dla moich najbliższych? Jak bardzo zależy mi na mojej rodzinie? Jak bardzo jestem gotowy poświęcić się w tej duchowej walce o swój dom, o swoją rodzinę, o swoich najbliższych, żeby ich pozyskać dla Pana, żeby oni zostali pozyskani dla Pana, żeby ci wszyscy ludzie, których noszę w swoim sercu, w swojej głowie, których ich tutaj przywiozłem, żeby oni, jeśli nie znają Jezusa, zostali dla Niego pozyskani. Co dla nich robię? Czy jestem osobą, która przynosi im odzienie, kiedy jest im chłodno? I wcale nie mówię o ubraniu, odzienie. Czy jesteś tym, który ich przykrywa, przytula? Czy jesteś tym, który daje im kubek orzeźwienia? Czy jesteś tym, który przynosi im słowo pocieszenia, zachęty? Kim jesteś dla tych ludzi, którzy są wokół ciebie, dla swojej własnej rodziny? My byśmy chcieli wyjechać z kongresu, z tego typu konferencji, z takim prostym, z prostą receptą na życie. Zastosuj punkt A, B, C i D i wszystko będzie dobrze. Ale dziękuję Bogu, że ani dzisiaj, ani wczoraj, ale myślę też, że przez wszystkie dni tutaj nie usłyszycie prostych recept. Życie nie jest proste. Trzeba się nauczyć żyć samemu, samodzielnie z Bogiem, używając organu, o którym dzisiaj mówił wykładowca. Ale chcę powiedzieć, jednym z czynników oddziaływania na ludzi, nawet na tych najbliższych, jest Twój stosunek do nich. Jest Twoja walka o nich. Chciałbym dzisiaj postawić przed Wami wyzwanie. Słowo Boże mówi, bądź gotowy do walki. Nawet jeśli wydaje Ci się, że wróg jest silniejszy, bądź gotowy do walki. Bóg stoi po Twojej stronie. Ale chciałbym, żebyśmy podjęli dzisiaj wyzwanie, żeby zawalczyć całym swoim życiem, całym swoim sercem o tych, których nosimy w sercu. O męża, o żonę, o dzieci, o najbliższe osoby, o Twój dom. Powstańmy, proszę. Powstańmy, proszę. Zapraszam zespół też. Powstańmy, proszę. Mam taką serdeczną prośbę dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam w sercu noszą swoje rodziny, noszą w swoim sercu swoje dzieci, swoich mężów, żony i chcieliby zobowiązać się do takiej walki, do takiego duchowego boju, do takiego stanięcia za swoją rodziną, żeby stanąć przed Bogiem za swoją rodziną, żeby stanąć przed Bogiem za swoimi dziećmi, żeby stanąć przed Bogiem za swoim domem. Jeśli tego chcesz, jeśli to jest Twoja wola, jeśli to jest Twoje pragnienie, jeśli dzisiaj mówisz tak, nie będę stał gdzieś z tyłu, ale stanę w szeregu, z samego przodu, na froncie tej walki, aby się o nich modlić, aby o nich zabiegać, aby okazywać im praktyczną miłość, aby poprzez moje życie zdobywać ich dla Chrystusa. Jeśli jesteś gotowy na takie zobowiązanie, wyjdź tutaj. Wyjdź tutaj. Będziemy się razem modlić o to, żeby Bóg zrobił przełom w naszych domach. Żeby Bóg zrobił przełom w naszych rodzinach. Jeśli nosisz ich w sercu, jeśli oni są Twoim marzeniem i pragnieniem, jeśli są obciążeniem nawet dla Ciebie, przynieś ich dzisiaj tutaj przed Boże oblicze. Będziemy się razem modlić, będziemy razem wołać.
Pan dał mi taki obraz, takie widzenie. I jestem przekonany, że dotyczy to i życia małżeńskiego, i życia rodzinnego. Pan pokazuje mi ludzi, którzy mają bardzo bolesną, bardzo piekącą ranę. Nawet jeśli funkcjonują normalnie, to ta rana jest i w każdym momencie bardzo boli. Bardzo boli do tego stopnia, że praktycznie chronisz tę ranę przed wszelkim wpływem z zewnątrz, bo nawet jakby powietrze powoduje podrażnienie. To dotyczy życia rodzinnego. I Pan pokazuje mi, że nawet jeśli trochę czasu minie, zanim ta rana się zagoi, to dzisiaj, teraz, w tej chwili chcę wylać na tę ranę oliwę swojego namaszczenia. Przestanie boleć. Przestanie boleć. Odsłoń przed Panem tę ranę teraz. Odsłoń przed Panem tę ranę z Twojego małżeństwa. Odsłoń przed Panem tę ranę dotyczącą Twojego życia rodzinnego. Odsłoń ją. I pozwól, niech Pan wyleje swoje namaszczenie. Przestanie boleć. Jeszcze minie trochę czasu, zanim się zabliźni. Ale Pan chce zabrać ten ból z Twojego życia, żebyś mogła, mógł zacząć normalnie funkcjonować. Wyszliście do przodu. Zróbcie to przed Panem. Już nie będę prosił o jakąś manifestację.
Kochani, tak jak stoimy, jesteśmy razem. Mam taką prośbę serdeczną do tych, którzy tutaj są z przodu. Złapmy się wszyscy za ręce. Masz kogoś po prawej, po lewej stronie. Masz kogoś, kogo możesz pobłogosławić swoją modlitwą. Ale też proszę te osoby, które zostały tam z tyłu. Wyciągnijmy nasze ręce w kierunku tych osób, które tutaj są. Pomódlmy się razem o to, żeby Bóg działał w nas i przez nas, żeby zmieniał nas, nasze nastawienie, naszą postawę w domu, naszą postawę w stosunku do naszych bliskich. Żebyśmy stali się takim Bożym orężem, żeby nasze życie stało się Bożym orężem, którym będziemy mogli zmieniać świat, zmieniać nasze rodziny, nasze domy. Panie Jezu, Ty nas wszystkich widzisz. Ty widzisz także moje serce i moje życie. Ty widzisz moją postawę, widzisz moje emocje, moje myśli, Panie. Wiesz, jaki jestem, Panie. Znasz moje mocne i słabe strony, Panie. Znasz nas dokładnie, Panie. Wiesz, gdzie błądzimy, gdzie się potykamy, w czym zawodzimy, Panie. Ale stojąc dzisiaj tutaj przed Tobą, Panie, szukamy usprawiedliwienia w Tobie, Panie. Szukamy łaski w Tobie. Szukamy, Panie, Twojej interwencji i Twojej mocy. Szukamy Twojego działania i prosimy o nie, Panie. Tak prosimy, Boże, żeby Twój Duch, Panie, działał w nas. Żeby zmieniał nas, żebyśmy, Panie, byli poddani Twojemu działaniu, byśmy chcieli się zmieniać, Panie, zmieniać dla dobra naszych rodzin, dla dobra naszych współmałżonków, dla dobra naszych dzieci, spraw, byśmy byli gotowi na zmianę, na poświęcenie, na pot, na ból, na znój, Panie, żeby jednak zmienił się świat wokół nas, żeby się zmieniła rzeczywistość naszych rodzin, żeby się zmieniła duchowa rzeczywistość naszych domów, Panie. Modlimy się o nasze dzieci, Panie, które potrzebują zbawienia. Modlimy się, Panie, uratuj ich. Panie, wyciągnij do nich rękę swoją. Ratuj ich, Panie, oni potrzebują Twojego zbawienia. Podźwignij, podnieś, Panie. Tak prosimy Ciebie o naszych współmałżonków, te domy, które są podzielone, małżeństwa, które są podzielone, małżeństwa, które są w kryzysie. Modlimy się, Panie, o Twoją łaskę, o Twoje uzdrowienie, Panie. O Twoje rozwiązanie, o Twoją interwencję, Panie. Modlimy się, Panie, o te wszystkie osoby, które noszą w swoim sercu bliskie osoby, dotknięte chorobą, Panie. Tak modlimy się o Twoje uzdrowienie, o Twoje działanie, Panie. Jeśli dom ten dotknięty jest jakąś depresją, smutkiem, jakimś bólem, a może nawet goryczą, jakimś pytaniem, na które nie mogą odnaleźć odpowiedzi, prosimy Cię, bądź uzdrowieniem. Bądź uzdrowieniem dla naszych rodzin, ale zacznij od nas, Panie. Zmień jakość naszego życia. Zmień jakość naszych relacji, Panie. Zmień nas, spraw, byśmy byli, Panie, jak miód dla innych ludzi. jak ożywczy, Panie, jak kubek ożywczej wody, Panie, żebyśmy byli dla innych jak odzienie, Panie, które ich ogrzewa. Tak spraw, Panie, byśmy mieli w sobie tą chęć okazywania praktycznej miłości. Nie tylko gadania, nie tylko słów, Panie, ale okazywania praktycznej miłości, Panie. Tak błogosław nas, Panie. Wołamy do Ciebie, błogosław nas, Panie. Tylko Ty masz moc nas zmieniać, Panie. Tylko Ty masz moc, Panie, zmienić nas. Zmieniaj nas, Panie. Oto jesteśmy, Panie. Oto jesteśmy przed Tobą. Zmieniaj nas, Panie. Zmieniaj nas w domach. Zmieniaj nas w małżeństwach. Zmieniaj nas jako ojców. Zmieniaj nas jako matki. Zmieniaj dziadków, babcie, Panie. Teściów, teściowe, Panie. Prosimy Ciebie. Dokonuj, Panie, takiej duchowej reformy każdego z nas. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, o to Ciebie prosimy. Śpiewajmy, uwielbiajmy Pana.
Pozostańcie tutaj z przodu i zaśpiewajcie razem z nami.
Niech słaby powie, ma moc. Biedny wyzna, wszystko ma. Ślepy mówi, widzę znów. We mnie to uczynił.
Niech słaby powie, ma moc.
Niech słaby
Yeah.